Dwa lata temu zerwałem więzadło krzyżowe w swoim lewym kolanie. No w sumie nie jest to nic takiego szczególnego, z wyjątkiem tego, że nastąpiło to na dwa dni przed planowanym lotem do Stanów Zjednoczonych właśnie. Kiedy wróciłem z treningu koszykówki, mina mojej żony, w momencie jak zacząłem tak powłóczyć tą lewą nogą wchodząc do mieszkania, no była bardzo daleko od radości. Możecie sobie to wyobrazić. Następnego dnia udałem się do fizjoterapeuty. Fizjoterapeuta powiedział, że będę żył, ale że no nie wygląda to zbyt dobrze. Także nic, zdecydowaliśmy się nie odwoływać lotu. Już następnego dnia, wczesnym rankiem, stawiliśmy się na lotnisku w Rębiechowie. Około godziny 6:00. Po czym po kilku godzinach okazało się, że nasz pierwszy lot właśnie do jednego z miast europejskich został odwołany. A to, że pierwszy lot został odwołany, oznaczało też, że już całe domino, po prostu drugi i trzeci lot już w ogóle ze sobą nie pasowały. No i zaczęliśmy szybko szukać jakichś innych rozwiązań lotów, no i okazało się, że jest inny lot, nasza agentka znalazła, jest jeszcze inny lot tego samego dnia, wylecielibyśmy trochę później, co by oznaczało, że już na tą przesiadkę w Stanach Zjednoczonych mielibyśmy znacznie mniej czasu, zaledwie 2 godziny. No i agentka nas zapytała, czy się na to godzimy, czy bierzemy to ryzyko. Powiedzieliśmy, oczywiście, no czemu nie? No i udało się, pierwszy lot do właśnie tego jednego z państw europejskich przebiegł wspaniale, szybciutko, potem przesiadka już na ten długi lot do Stanów Zjednoczonych i tam przydzielono nam miejsca w ostatnim rzędzie. I usiedliśmy tacy szczęśliwi, dobra, lecimy do tej Ameryki. Ale kiedy tak nieco spóźnieni dolecieliśmy już na drugą stronę oceanu, okazało się, że mamy właśnie mniej niż 2 godziny, żeby odprawić, żeby przejść przez odprawę paszportową, żeby odebrać bagaż, nadać go ponownie, bo tak się robi w Stanach Zjednoczonych. No i zajęło nam około 0,5 godziny, żeby w ogóle wyjść z tego samolotu. To był pierwszy etap, bo byliśmy w ostatnim rzędzie i tam nie można było przejść szybciej, bo po prostu były korytarze zamknięte. No i wyszliśmy wreszcie. Ja wlekąc tą moją lewą nogę, starałem się jak najszybciej dotrzeć do tej kontroli paszportowej. Kilka razy zdarzyło mi się upaść i to naprawdę był taki solidny upadek. Myślę, że wyglądałem dość żałośnie, szczególnie kiedy próbowałem skręcić, zmienić kierunek, to po prostu kolano mi uciekało i padałem. Moja żona przerażona, no jakoś wstawałem, szliśmy dalej. No, weszliśmy do wielkiej sali i to była sala odprawy paszportowej. Sala nabita ludźmi, tłum. No i to, że ja miałem to więzadło zerwane wcale nie oznaczało, że miałem teraz jakieś pierwszeństwo. Po prostu staliśmy sobie grzecznie w tej kolejce. I niektórzy ludzie przez tą granicę przechodzili dość szybko. To znaczy były sprawdzane dokumenty, raz, dwa przechodzili. Inni z kolei zatrzymywali się dłużej i pracownik Straży Granicznej zadawał im wiele pytań. Czasami też kończyło to się w ten sposób, że byli odprowadzani do innego pokoiku. A jak już przychodzili do innego pokoiku, to znaczyło, że coś jest nie tak. Także my staliśmy tam raz stresując się, czy zdążymy, a dwa, czy będziemy mieli łatwe przejście przez tą kontrolę graniczną. No i wreszcie właśnie czas mijał nieubłaganie, a my sobie obserwowaliśmy, jak ta kolejka na granicy stała. I wtedy tak sobie pomyślałem, pomimo mojego bólu kolana, że granica jednak ma znaczenie. Że to, co się dzieje na granicy, to jest bardzo, bardzo ważny element polityki danego państwa. I najczęściej my to rozumiemy, że pewne osoby są mile widziane w danym państwie, pewne osoby są mniej mile widziane w danym państwie. I nie wszystko chcemy wpuszczać na swoje terytorium. No i właśnie ten sam temat granic dzisiaj przeniesiemy na obszar życia duchowego. Bo tak samo jak one są ważne w życiu tym fizycznym, tak samo też w naszym życiu duchowym. Bo nie wszystko, co brzmi dobrze, jest w istocie dobre. Nie wszystko, co wygląda chrześcijańsko, jest prawdziwe. I pojawia się oczywiście problem, wyzwanie, które mamy w naszych czasach, kiedy mówi się, że no każdy może mieć swoją prawdę, najważniejsze, żeby nam było miło, albo to, żebyśmy nie oceniali. No ale list, drugi list apostoła Jana, którym się dzisiaj zajmiemy, on stawia sprawę jasno, zupełnie inaczej. On będzie mówił nam wprost, prawda ma znaczenie, granice mają znaczenie i tej prawdy powinniśmy pilnować tak, jak pilnujemy naszych granic. I to jest bardzo krótki list, można go przeczytać w 2 minuty, ale jego przesłanie brzmi jak taki właśnie jasny znak ostrzegawczy. Uważaj, co wpuszczasz do swojego życia, bo to ciebie ukształtuje. I choć dzisiaj wiele tych takich fizycznych granic między państwami się zatarło, to istnieją granice, które są właśnie absolutnie kluczowe. I to są granice tego, w co tak naprawdę wierzymy. I ten list stawia nam takie pytanie. Czy można być jednocześnie pełnym miłości, ale stanowczym wobec czyjegoś błędu? Też temat granic. Ale zanim przejdziemy do tekstu, chciałbym krótko powiedzieć o kontekście tego drugiego listu Jana. Nie ma wątpliwości zasadniczo co do tego, kto jest jego autorem. Zresztą mówimy, że to jest drugi list apostoła Jana. Nie ma takiej wątpliwości, ponieważ kiedy przyjrzymy się tematyce tego listu, ona blisko koreluje z tematyką wcześniejszego, pierwszego listu, ale też z całą Ewangelią, którą apostoł Jan spisał. Czyli słownictwo, tematyka, pewne odniesienia, styl pisania, tu nie ma wątpliwości. I ten list powstał właściwie pod koniec pierwszego wieku. Jest jednym z ostatnich listów z tego pierwszego, no właśnie ostatnich listów apostolskich około 90 roku naszej ery. Został napisany gdzieś w Azji Mniejszej, w Efezie prawdopodobnie. I Kościół w tym momencie to nie jest już tylko grupa, mała grupa uczniów. Kościół się już rozprzestrzenia po Cesarstwie Rzymskim, ale wraz z tym rozwojem rozprzestrzeniają się też błędne idee, błędne nauczanie. I to stanowi zagrożenie dla Kościoła. Jednym z takich głównych zagrożeń był tak zwany doketyzm. Ja trochę już o tym mówiłem przy okazji omawiania pierwszego listu Jana. To jest taki pogląd, zgodnie z którym Pan Jezus nie był tak naprawdę człowiekiem, tylko tak trochę wyglądał jak człowiek. I ta herezja była gdzieś się rozprzestrzeniana. I dlaczego to jest ważne, że Pan Jezus był jednak człowiekiem? No bo jeżeli Jezus nie był człowiekiem, to by nie mógł umrzeć. Jeżeli by nie umarł, no to pytanie, co z tym fizycznym zmartwychwstaniem? Ono też traci tak naprawdę gdzieś swoje podstawy. No i drugi list Jana jest takim bezpośrednim, jeden z najbardziej bezpośrednich tekstów Nowego Testamentu, który będzie nas zachęcał do oddzielenia fałszywej nauki od tej prawdy. I to jest trochę jak z takim filtrem do wody. Filtr wody nie służy nam do tego, żeby właściwie zatrzymywać całą wodę, tylko żeby zostawiać w tym filtrze to, co jest nam niepotrzebne, coś, co jest może szkodliwe. I podobnie będzie dzisiaj z tym drugim listem, czyli takim zachętą do takiego filtrowania tego, co do nas przychodzi. I ten list podzieliłem na takie 3 części. Pierwszą z nich można zatytułować Prawda i miłość jako fundamenty wiary. I zachęcam nas do tego, żebyśmy przeczytali 3 wersety. Starszy do wybranej Pani oraz do jej dzieci, które kocham w prawdzie. Nie tylko ja, ale także wszyscy, którzy poznali prawdę. Ze względu na prawdę, która trwa w nas i będzie z nami na wieki. A łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i od Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, pozostanie z nami w prawdzie i w miłości. I w wersecie 1 czytamy takie słowa, starszy do wybranej Pani. Jan nazywa siebie starszym. Nie powołuje się tutaj na swój apostolski autorytet, jak robił to w pierwszym swoim liście, ale to, że używa słowa starszy, wcale nie obniża jego autorytetu. To jest raczej podkreślenie tego, że był prawdziwym duchowym ojcem. I tak sobie pomyślałem, że przedstawienie się, czy w takim liście, czy w takim kontaktach jeden z drugim, jak się spotykamy, ma pewne znaczenie, bo przedstawiając się mówimy o tym, co jest dla nas ważne. Ja pamiętam kilka lat temu, jak jeszcze pracowałem jako dyrektor, menedżer, używałem właśnie tych określeń, jak się przedstawiałem, no, że jestem dyrektorem, czy kierownikiem, menedżerem. Potem, kiedy ponad 5 lat temu stałem się pracownikiem organizacji misyjnej, zacząłem już używać tego sformułowania, że jestem misjonarzem, ale też coachem, mentorem, a od jakiegoś czasu po prostu mówię, że słucham ludzi i staram się ich wesprzeć w ich rozwoju życiowym, zawodowym, czy też duchowym. Także ja sam widzę po sobie, jak zmieniam i zmieniłem sposób przedstawiania się i może właśnie dlatego, bo coś innego stało się dla mnie teraz w życiu ważne. I to jest też takie pytanie od razu, może nie jakieś mega głębokie na początek, w jaki sposób my siebie przedstawiamy, jak wy siebie przedstawiacie? Co ty mówisz o sobie, kiedy jesteś w kontakcie po raz pierwszy z drugą osobą? Bo to, co mówisz, świadczy o tym, skąd bierzesz swoją tożsamość i co jest dla ciebie w życiu ważne. Następnie w tekście pojawia się takie sformułowanie wybrana pani, starszy do wybranej pani. I to nie oznacza, że apostoł Jan miał właśnie gdzieś tam żonę daleko i do niej pisał, że to była jego wybranka. Tutaj są komentatorzy są zgodni, że ten tekst wybrana pani oznacza albo konkretną kobietę, ale nie żonę, albo bardziej jest to obraz pewnej wspólnoty kościelnej. I jakoś mi bliżej jest do tego drugiego rozumienia tej wybranej pani, tym bardziej, że w objawieniu też apostoła Jana ten właśnie apostoł wielokrotnie używa takich sformułowań oblubienica w kontekście właśnie Kościoła. Ale najważniejsze w tym wersecie jest coś innego. To są te słowa dzieci, które kocham w prawdzie. I ta miłość chrześcijańska nie jest jakimś sentymentem, nie jest jakąś emocją, ale jest zakorzeniona w prawdzie. I to nie jest moja prawda, twoja prawda. Czy to nie jest też jakaś analogia do powiedzenia naprawdę kocham? Że to kocham w prawdzie, to jest tak, jakby naprawdę kocham. Nie, to słowo prawda w pismach Jana oznacza objawioną Bożą rzeczywistość, która jest uwidoczniona w osobie i dziele Chrystusa. To jest ta prawda. Kocham w prawdzie, czyli kocham według tej objawionej Bożej rzeczywistości. Jan mówi, ta prawda trwa w was i będzie z nami na wieki. I to znaczy, że ta prawda nie jest czymś chwilowym, nie jest czymś przejściowym, nie zmienia się z trendami, jakimiś zmianami w kulturze. Gdybyśmy budowali nasz budynek kościelny jakieś 100 lat temu, to jestem pewien, że tam z tyłu na antresoli postawilibyśmy organy i może miejsce na chór. Może trochę większa by była ta antresola. Ale dzisiaj na tej antresoli jest długi stół, przy którym jest mikser, jest sporo monitorów i są komputery. No, czy to oznacza, że w jakiś sposób to, jak zbudowaliśmy ten kościół, że to oznacza, że my mniej w nim głosimy prawdy? No oczywiście nie. Powinniśmy stale, tak jestem przekonany, żeby stale przyglądać się tym, jak dzisiaj, jakich środków przekazu możemy użyć do tego, żeby głosić Ewangelię. I taką mam nadzieję, że nasz kościół, nasz budynek nie stanie się nigdy takim muzeum, w którym my będziemy kustoszami i będziemy dbali tak naprawdę najbardziej o to, żeby tutaj nic nie popsuć i żeby było tak, jak jest, bo zawsze tak było. Taką mam osobistą nadzieję. Mam nadzieję, że wielu z was też ma taką nadzieję. Ale jednocześnie prawdziwy przekaz z Bożego Słowa pozostaje bez zmian. I tej granicy będziemy bronili. Chcemy tej granicy bronić. Tutaj nie ma miejsca na kompromisy. Przejdźmy dalej do kolejnych 3 wersetów. Bardzo się ucieszyłem, że wśród twoich dzieci spotkałem takie, które w swym postępowaniu kierują się prawdą, zgodnie z przykazaniem danym nam przez Ojca. A teraz proszę cię, Pani, nie jako podający ci nowe przykazanie, lecz jako przypominający ci to, które mieliśmy od początku. Kochajmy się nawzajem. Miłość wyraża się w postępowaniu według Jego przykazań. Ona też, o czym słyszycie od początku, sama jest treścią przykazania, według którego mamy żyć. Tutaj padają takie słowa: spotkałem twoje dzieci, które w swym postępowaniu kierują się prawdą. I znowu, a propos tej prawdy, to nie jest kwestia tylko poznania prawdy, ale to jest kwestia kierowania się nią. Czyli to jest wskazanie na pewien styl życia, nie na deklarację. I podobnie jest w naszym życiu. Informacja, sama informacja nie oznacza transformacji. Czy przemiana naszego życia nie następuje wyłącznie przez to, że my otrzymamy jakąś informację, tak jak teraz wysłuchacie tego kazania, coś wam przyjdzie do głowy, ale to nie zmienia waszego życia. Nie zmieni też mojego życia, ale zmieni moje życie to, jeżeli ja wezmę to, co usłyszałem i zacznę to praktykować. I wówczas może będę mógł powiedzieć, że w swoim życiu postępuję zgodnie z prawdą. Nie chodzi tutaj apostołowi Janowi też o posłuszeństwo przykazaniom. Przy czym to nie chodzi o posłuszeństwo dziesięciorgu przekazaniom, zresztą apostoł Jan zarówno w pierwszym liście, jak też w drugim jasno nam klaruje, że głównym i najważniejszym przykazaniem jest miłość do Boga i miłość do innych ludzi. I takie zbadanie poziomu i zawartości tej miłości w naszym życiu bardzo mi przypomina takie badania krwi. Nie wiem, czy ktoś z was wziął już udział w programie Moje Zdrowie. Bardzo polecam program Moje Zdrowie NFZ-owski, gdzie można zupełnie za darmo przebadać się tak bardzo wszechstronnie. I można naprawdę kilkadziesiąt parametrów jest badanych w tej krwi. Ale z kolei, kiedy co kilka miesięcy mam okazję honorowo oddawać krew, to zazwyczaj badane są tylko dwa parametry. Po pierwsze ciśnienie krwi, a po drugie poziom hemoglobiny, czyli żelaza. I tak pomyślałem, że to jest trochę jak właśnie z miłością i dwoma głównymi składnikami. Prawdą i łaską. I po tych dwóch składnikach często widać, gdzie jest nasze serce i jak rozumiemy miłość. Bo po jednej stronie mamy ludzi pełnych prawdy. Na jednej skrajności. Pełnych prawdy, ale bez łaski. Jak to się będzie objawiać? Trochę tak jak faryzeusze. Takie osoby będą szukały dziury w całym, będą chcieli legalistycznie podejść do każdej sytuacji po to, żeby wykazać pewien błąd. A kiedy już taki błąd lub grzech zobaczą, to najbardziej dla tych osób liczy się znalezienie winnego i szybkie ukaranie. I nawet tak jakaś pokuta ze strony tej osoby, która coś złego zrobiła, ona nie wpłynie na eliminację kary, ale jedynie może wpłynąć na jej obniżenie. A tą karą, która może być wyrażona, to może być coś widocznego, ale też może być coś niewidocznego. Tak zwany foch lub, jak to się mówi, bierna agresja, która też jednak jest agresją. Teraz na drugim spektrum mamy z kolei ludzi, którzy wszystko są w stanie zakryć łaską. Ale tak jak zniekształcona prawda staje się agresywna, tak samo wypaczona łaska to nic innego jak bierność i unikanie rzeczywistości. I to jest trochę podobne do takich dwóch klasycznych mechanizmów obronnych, tak zwane wyparcie i racjonalizacja. Wyparcie oznacza, że nie chcemy myśleć o tej trudnej sytuacji, wypieramy ją z siebie po to, żeby uniknąć bólu i cierpienia z nią związanego. A z kolei racjonalizacja oznacza, że jesteśmy w stanie każde zachowanie, nawet bardzo obiektywnie błędne, grzeszne, uzasadnić w sposób logiczny. I sobie to zracjonalizować, że właściwie choć co było obiektywnie niewłaściwe, to jednak jest w porządku. No i jak się w tym wszystkim odnaleźć? Po pierwsze, warto zobaczyć, jakie mamy te ustawienia fabryczne. To znaczy, z czym wyszliśmy z naszego domu, jakich zachowań zostaliśmy nauczeni, i jak to wpływa na nasze domyślne zachowania. A jak już to zobaczymy w sobie, co mamy na początku, więcej tego składnika prawdy czy łaski, to wówczas zaczniemy tą podróż z Duchem Świętym, z Bogiem, z Biblią na temat tego, żeby pokazał nam, czego potrzeba bardziej w naszym życiu, żeby ta miłość była w pełni wyrażona. I wierzę, że dojrzałość chrześcijańska wyraża się właśnie między innymi tym, że będziemy w stanie na różne sytuacje reagować adekwatnie do sytuacji. Adekwatnie to znaczy z odpowiednią, dobraną porcją łaski i prawdy w jednym momencie. I wiem, że to jest trudne, to też jest trudne dla mnie, ale jestem przekonany, że właśnie dopasowanie się do drugiego człowieka z tym odpowiednim podejściem będzie najbardziej wpływało na to, że zmiana, która w nim nastąpi, czyli zbliżenie się do Boga, może wyrzeczenie się pewnych grzechów, czy pozbycie się pewnych grzechów ze swojego życia, będzie wynikiem nie naszej presji, biernej, czynnej agresji, tylko będzie wyrazem decyzji podjętej przez tą osobę, która świadomie będzie chciała zmiany w swoim życiu. To tyle na temat tych dwóch składników miłości. Teraz w drugiej części tego listu, którą zatytułowałem Zwodziciele, przyjrzymy się temu zagrożeniu, jakie niesie ze sobą fałszywa nauka. Przeczytajmy kolejne wersety. Gdyż wielu oszustów wyszło na ten świat, nie chcą oni przyznać, że Jezus jest Chrystusem i że przyszedł w ciele. Kto tego nie wyznaje, jest oszustem i antychrystem. Miejcie się więc na baczności, abyście nie zaprzepaścili tego, nad czym pracowaliśmy, ale raczej otrzymali pełną zapłatę. Ten, kto się wysuwa naprzód, a nie trwa w nauce Chrystusa, nie ma Boga. Kto trwa w niej, w tej nauce, ma zarówno Ojca, jak i Syna. Tutaj w wersecie 7 czytamy, że wielu oszustów, zwodzicieli wyszło na ten świat. I taki zwodziciel to jest ktoś, kto prowadzi innych na manowce, na takie trudno dostępne miejsca, bezdroża, błędne drogi. I słowo prowadzi też oznacza z pewną aktywnością, że takie osoby wychodzą i nauczają. I niestety błąd w błędnym nauczaniu jest bardzo trudno czasami zauważyć. Tym bardziej Jan tutaj już, biorąc pod uwagę, że to był pierwszy wiek, pisze, że wyszło wielu oszustów, wielu zwodzicieli. Czyli skoro w pierwszym kościele to nie był pewien wyjątek od reguły, to pewnie dzisiaj jest tak, że to jest bardziej norma niż wyjątek, że jest wiele różnych nauk, które nie prowadzą do Chrystusa. I w naszej kulturze to słowo antychryst brzmi oczywiście tak dość sensacyjnie, bo niektórzy szukają, komu by tutaj przypisać właśnie rolę antychrysta w naszym świecie. Ale to apostoł Jan, zresztą podobnie jak w pierwszym liście, powtarza, że antychryst to jest ktoś, kto twierdzi, że Jezus nie był Bogiem lub że nie był człowiekiem. I antychrystem jest nie tylko ten, kto jest przeciwko Chrystusowi, ale też ten, który głosi coś obok Chrystusa, coś dodatkowego. I ta różnica może być dość subtelna. I pytanie, które jest z tego wypływa dla każdego z nas, jest: w jaki sposób ty rozpoznajesz fałszywą naukę? Czy kiedykolwiek ją spotkałeś, albo jak już ją spotkałeś, jak się do niej odniosłeś? Podam teraz taki przykład bardziej kulinarny. Czasami jest tak, że kiedy jesteśmy bardzo mocno głodni, nie do końca przejmujemy się tym, co zjemy i skąd to jedzenie pochodzi, z jakiego źródła. I kilka lat temu, dobrych kilka lat temu, wracaliśmy z wyprawy misyjnej na Ukrainę i mimo, że w drogę powrotną z tego wyjazdu ruszyliśmy wczesnym rankiem, bladym świtem, to kiedy dojechaliśmy na granicę, okazało się, że już jest bardzo długa kolejka. I dosłownie ta kolejka powodowała, że może kilka samochodów na godzinę było przepuszczanych przez granicę. No jak już się wyczerpały zapasy chałwy, kwasu chlebowego, zaczęliśmy być wszyscy głodni. No i wtedy pojawiła się ona, starsza babuleńka z takim, można powiedzieć, wózeczkiem, w którym miała własnej roboty pierożki. I ta babuleńka przeszła raz wokół całej kolejki, no i wtedy jeszcze temu, tej pokusie się jakoś oparłem, ale kiedy babuleńka weszła na drugi krąg, to już pomyślałem, no może dla mnie nie wystarczyć. No i powiedzieliśmy, dobra, to poproszę tych pierożków. No i ta babuleńka wyciągnęła słoik, otworzyła ten słoik, z tego słoika łyżką przełożyła do miseczki pierożki. Pyszne pierożki z mięskiem. Ale prawdziwy skład tych pierożków wyszedł na jaw dopiero po kilku godzinach. Szczęśliwie było to już za granicą. To już było w Polsce. Nie będę podawał może szczegółów, ale tylko powiem to, że przez kilka dni środki na przeczyszczenie nie były mi potrzebne. Tak mogolnie powiedział. Dosadny przykład, ale trochę pokazuje to, jak to jest z zatrutą nauką, która na pierwszy rzut oka może wyglądać fajnie, ale skutki jej będą dramatyczne w naszym życiu. Że sprawdzajmy źródła, skąd czerpiemy wiedzę. Jeżeli coś nam śmierdzi, to najlepiej porozmawiać z kimś, kto jest dla nas zaufany, kto wiemy, że może się jakoś znać na tych kwestiach, czy doktrynalnych, czy jakichkolwiek innych. Weźmy opinię od osoby, której ufamy, zanim zagłębimy się na przykład w nauczanie jakiejś jednej konkretnej osoby, która widzimy, że zajmuje się tylko jednym tematem i z tego jednego tematu robi w ogóle centrum nauki chrześcijańskiej. Miejmy w sobie taki stoperan, można powiedzieć, duchowy. Dobra, idziemy dalej w naszym tekście. W wersecie 9 czytamy, że ten, kto nie trwa w nauce Chrystusa, nie ma Boga. Bardzo radykalne stwierdzenie, ale odejście od tej prawdy ujawnia brak prawdziwej wiary. Jan nie mówi tutaj, ma trochę mniej Boga, czy że jest trochę w błędzie. On mówi, nie ma Boga. I zastosowane tutaj słowo trwać oznacza pozostawać, być zakorzenionym. Nie mówimy tutaj o czymś chwilowym, ale stałym. I z tego wynika, że bezwzględną, niezaprzeczalną granicą chrześcijaństwa jest podejście do Jezusa Chrystusa. Tu nie ma kompromisów. Kto nie zna Chrystusa, nie zna Boga. W trzeciej części zajmiemy się granicami miłości. I to jest też jeden z takich dość niewygodnych fragmentów Nowego Testamentu, szczególnie dla tych z nas, którzy mają w tej swojej składnicy krwi więcej łaski niż prawdy. Przeczytajmy wersety od 10 do 13. Jeśli ktoś przychodzi do was, a nie przynosi właściwej nauki, tego nie przyjmujcie do domu, ani nie nawiązujcie z nim bliższych stosunków. Kto spoufala się z taką osobą, uczestniczy w jej złych czynach. Miałbym wam wiele do napisania, nie chcę jednak tego czynić, ponieważ spodziewam się do was przybyć. Wówczas osobiście o tych sprawach porozmawiamy, aby nasza radość była pełna. Pozdrawiają cię dzieci twojej wybranej siostry. I w wersecie 10 czytamy apel o to, abyśmy nie przyjmowali takich osób do domu. Osoby, która nie przynosi właściwej nauki. I to też brzmi dość mocno, stanowczo, ale powinniśmy mieć na uwadze kontekst, w jakim to było pisane. Czyli w tamtych czasach nie było, można powiedzieć, hoteli tak szeroko rozwiniętych. Przyjście do kogoś do domu oznaczało de facto to, że macie ze sobą społeczność. I to było przyjęcie takiego nauczyciela, oznaczało, że jestem, wspieram to, czym on się zajmuje. Uczestniczę w tym. I to jest dość poważne oskarżenie tutaj, które apostoł Jan kieruje. Nie miejcie działu, nie miejcie wspólnoty z tym, z tą osobą. Także miłość ma swoje granice. To nie oznacza oczywiście, że to nie jest jakiś sygnał, żebyśmy nie byli gościnni, czy żebyśmy nie byli mili dla wszystkich. To oznacza to, żebyśmy wiedzieli, gdzie jest granica między, można powiedzieć, pewną tolerancją, a tym, że nie chcemy być współuczestnikami, współudziałowcami tego, co ta osoba błędnie przekazuje. Także taka nasza tolerancja wobec błędnego nauczania nie jest wyrazem miłości wcale, ale jest wyrazem współudziału w tym, co jest błędne. I zazwyczaj chcemy wiedzieć, kogo wpuszczamy do domu. Szczególnie jeżeli mamy na przykład świeżo upieczonego nastolatka, który kiedy wyjeżdżamy na weekend, pod koniec już jak się pakujemy, nastolatek mówi, a przy okazji kilku kolegów przyjdzie do mnie na noc. No i teraz to, że my chcemy wiedzieć, co to za koledzy, którzy przyjdą na noc do tego młodego nastolatka, no jest właśnie wyrazem miłości. Jest wyrazem odpowiedzialności, a nie wyrazem jakiejś nadmiernej kontroli. To wracamy do tekstu. Teraz werset 12, który można skomentować tak. Relacja jest ważniejsza od komunikacji. Apostoł Jan napisał, jak przyjdę, to porozmawiamy, żeby nasza radość była pełna. Bo chrześcijaństwo to jest spotkanie, tak jak to dzisiejsze nasze tutaj spotkanie. I osobiście jestem takiego zdania, że nie ma w sumie gorszej rzeczy w zakresie komunikacji, jak komunikowanie szczególnie trudnych rzeczy poprzez różnego rodzaju komunikatory czy też e-maile. I chociaż nas do tego korci, może emocje gdzieś nas tutaj w nas buzują, to wierzę, że wówczas nie widzimy po drugiej stronie tego, co ta osoba chce przekazać. Nie widzimy jej intencji, które stoją za daną wypowiedzią, co może znacząco zniekształcić jej odbiór. I apostoł Jan tutaj nam pokazuje właśnie coś ważnego, że prawdziwe chrześcijaństwo nie jest tylko prawdą, ani tylko zasadami, to jest relacja. Relacja z Bogiem, ale też relacja z innymi ludźmi. Podsumowując już ten krótki list, możemy wskazać w nim takie następujące prawdy. Po pierwsze, prawda i łaska są ze sobą nierozłączne. Bez prawdy miłość staje się po prostu naiwna, a bez łaski twarda i trudna do przyjęcia. Po drugie, Chrystus jest absolutnym centrum. Wszystko się zaczyna i kończy na nim. Nie możemy mówić o znajomości Boga bez znajomości Chrystusa. Po trzecie, ta fałszywa nauka jest realnym zagrożeniem. Była 2000 lat temu, jest też dzisiaj i ona stanowi duże niebezpieczeństwo dla rozwoju prawdziwego, biblijnego chrześcijaństwa. No i wreszcie po czwarte, miłość ma swoje granice i tą granicą, ta granica jest wyznaczona przez prawdę, którą jest Jezus Chrystus. Kilka pytań, z których chcę, żeby każdy z nas gdzieś został. Po pierwsze, jak rozpoznajesz fałsz, fałszywą naukę i co z tym robisz? Po drugie, jak dbasz o duchowe granice? Czy potrafisz powiedzieć nie, dziękuję, nie chcę się w to angażować czy tego słuchać? No ale też na ile twoja miłość jest biblijna? Jaka mieszanka prawdy i łaski płynie w twoich duchowych żyłach? Być może potrzebujesz suplementów, żeby wzmocnić jeden z tych składników, a może lekarstw, a może nawet potrzebujesz takiej duchowej transfuzji. Jeśli jesteście ciekawi tego finału naszej podróży do Kentucky, wracam tutaj do wstępu, to śpieszę powiedzieć, że już po tej kontroli paszportowej dobiegliśmy do bramki, do tego miejsca, z którego odlatywał ten samolot. Po drodze zaliczyłem dwa upadki. Doszliśmy do tej bramki i bramka była zamknięta. Ale stała tam jeszcze pani z obsługi linii lotniczej. Jak zobaczyła nas, a szczególnie mnie w takim słabym stanie, zlitowała się i powiedziała, jesteście państwo spóźnieni, ale macie szczęście, bo samolot jeszcze jest przy rękawie i jeszcze nie zaczęła się procedura startu, także mogę wyjątkowo was wpuścić. I my z wielką radością weszliśmy do tego samolotu i koło godziny 12 w nocy dotarliśmy wreszcie do Kentucky. Ale wracając też do tej granicy, do strażnika na granicy. On nie siedzi tam po to, żeby utrudniać życie. Jego celem jest chronienie tego, co jest w środku. Jeśli zaśnie, to granica de facto nie obowiązuje. Jeśli jest czujny, to chroni wszystko to, co jest najważniejsze dla niego. I drugi list apostoła Jana mówi nam właśnie to. Bądź strażnikiem w swoim życiu, pilnuj prawdy, pielęgnuj miłość i stawiaj granice. A dlaczego? Bo bez prawdy zgubimy właściwą drogę. Bez miłości stracimy właściwie sens, po co to robimy. A bez granic możemy stracić wszystko, co dla nas najważniejsze. Zachęcam, powstańmy i pomódlmy się.